Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiejszy mój gość to człowiek muzyki, choć muzykiem nigdy nie został. Trochę pewnie dlatego, że zabrakło mu samodyscypliny, ale sam bardzo skutecznie potrafił dyscyplinować innych. On jest z Sopotu, ale jak się przyjrzeć jego życiorysowi, to jakieś wątki gdyńskie się znajdą. Ja na razie naliczyłem 4, może będzie więcej, ale tych czwórek w jego życiu jest więcej. Czwórka dzieci, zdaje się, czworo wnucząt. Chyba, że coś się zmieniło.
Nie, wnucząt jest więcej już w tej
już? Chwili. Marcin Jakobson.
Dzień dobry Państwu.
To ile tych wnucząt?
O, chyba no, zaskoczył.
No dziadku.
6 plus jeszcze 2 w drodze.
Oj. To naprawdę się pozmieniało. No to pogratulować.
No jak wygląda na to, że ród Jakobsonów nie zaginie.
O właśnie, to może zacznijmy od rodu. A zacznijmy od tego, czy to jest Marcin Jakobson, czy Jakobson?
Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jak to akcentować. Nasz ród pochodzi prawdopodobnie z Danii. Chociaż jesteśmy Polakami od... No tak długo, jak człowiek pamięta. I nie wiem, jak Skandynawowie wymawiają to nazwisko. To jest bardzo popularne w Skandynawii nazwisko, więc tak jak u nas Malinowski, więc...
No właśnie tam to tak, ale właśnie zastanawiałem się, skąd ci Jakobsonowie się na Kaszubach wzięli. Jest jakaś historia?
Znaczy jest taka historia nie do końca potwierdzona, ale bardzo prawdopodobna, że z królem Zygmuntem III Wazą.
No to godnie.
Przyjechał Cyrulik, który zakochał się w jakiejś polskiej szlachciance i został.
I tak już poszło.
Na początku mieszkali w Warszawie, potem on chyba miał dwóch synów. Jeden został w Warszawie, a drugi przeniósł się na wybrzeże. I tutaj był
I
bardzo...
I tu linia kwitnie.
Tak, był bardzo zacny. Tym między innymi był zarządcą mennicy królewskiej. No.
Same dobre momenty w tym...
Początki w każdym razie mieliśmy.
No nie, ale się rozwijacie pięknie, no, skoro już wnuczęta w taką liczbę idą. Z tym nazwiskiem to chyba też miał pan dobrze, pamiętam, wspomina pan swoje pisanie chyba w Głosie Wybrzeża, a może...
Tak.
Tak? I gdzieś pan podsłuchał taką rozmowę czytelników, którzy właśnie się zaczytywali w tym, co pan napisał. To były takty i fakty, zdaje się.
Tak, rubryka nazywała się Takty i fakty. Znaczy to nie była żadna sztuka wtedy, żeby być, nazwijmy to, gwiazdą mediów, no bo były te 3 gazety.
Ale jak się jeszcze ma nazwisko?
W dwóch były rubryki muzyczne, tych informacji na temat muzyki, a myślę, było niewiele. Myśmy z Krzysiem Barą, świętej pamięci, zresztą gdynianinem, pisali głównie o zachodniej muzyce, dostawaliśmy na bieżąco, promowaliśmy gazety.
No jak ten Jakobson miał zagraniczne nazwisko to tak, robiło jeszcze lepsze wrażenie.
Znaczy to robiło bardzo dobre wrażenie, no i właśnie któregoś pięknego dnia wracając ze szkoły kolejką, posłuchałem taką rozmowę, że rozmawiała jakaś tam grupa ludzi i ktoś tam mówił, że z nami osobiście i wie doskonale, że właśnie przyjechałem z Londynu. Nigdy w Londynie byłem, ale
jeszcze nie wtedy.
30 albo 40 lat później.
Ale to na ego musiało dobrze działać, bo to podsłuchiwał właściwie nastolatek jeszcze, tak? Ile pan miał?
Tak. Nie, no to znaczy 18, 19 jakoś tak. Nie, no to w tym wieku to ego bardzo ładnie się ładuje.
A tak zwana soduwa?
Znaczy ja mam taką teorię, że nie ma ludzi odpornych na wodę sodową. Jedni tą chorobę przechodzą lżej, drudzy mocniej. Bez wątpienia no też przeszedłem tą chorobę. Chyba nie była dla otoczenia specjalnie uciążliwa, ale wiem, że trochę zachowywałem się jak pajac.
No, ale kto wie, czy właśnie nie przez tę sodówę i wiek młody, to takie jedno z pierwszych zetknięć Marcina Jakobsona z Franciszkiem Walickim to się skończyło jednak wywaleniem z głosu Wybrzeża, tak?
Bo to... Nie, no to nie było jedno z pierwszych. Pierwsze spotkanie zresztą też nie było przyjemne, bo to był chyba 66 rok, może 65. Wtedy u szczytu popularności był zespół Niebiesko-Czarni, w którym wokalistami był Czesław Niemen, Ada Rusowicz i Wojtek Korda. oni dosyć dużo, to był polski zespół eksportowy w tym czasie, w związku z tym oni dużo po świecie jeździli, co też działało na naszą wyobraźnię, świetnie się ubierali. No i ich koncert odbywał się w Teatrze Letnim, który wtedy był sytuowany vis-a-vis Grand Hotelu. W tej chwili tam stoi taki mały biurowiec. To był taki mały namiot cyrkowy, w którym stały drewniane deski.
Ja się załapałem już moim życiem Sopockim na ten namiot, który stał przy Bieruta, czyli przy Hafnera.
Przy Hafnera, czyli tam już tak. rozrabiałem na całego. Natomiast tam no, ci niebiesko-czarni występowali. Te bilety jak na nastoletnią kieszeń były drogie, w związku z tym zaryzykowałem skok przez płot. Udało mi się wbić na widownię, nawet gdzieś tam przycupnąłem między ławkami, ale Franek Walicki, który widział wszystko i słyszał wszystko, natychmiast mnie wyłowił i kazał mnie z tego Teatru Letniego wyrzucić. Potem spotkaliśmy się chyba 2 lata później przy okazji wywiadu z zespołem Breakout, którego on był wtedy menadżerem i nie wiem, czy on mnie nie pamiętał, ja go na pewno pamiętałem. No, w każdym razie udawaliśmy się, że się nie znamy.
Ale była Muzykorama w Grand Hotelu, gdzie pan miał wejścia jako znów młody dziennikarz muzyczny. I to tam podobno jakimiś tylnymi, kuchennymi, dosłownie chyba kuchennymi drzwiami wprowadzał pan swoich znajomych i to się Walickiemu nie spodobało.
Tak, no to dokładnie tak to wyglądało. Wprowadzałem brata. Bilety do Muzykoramy były bardzo drogie i ja to było najgorętsze miejsce w Polsce. W związku z tym koniki sprzedawały te bilety z dwukrotnym czy trzykrotnym nawet przebiciem. I to nie przeszkadzało, bo Sopot był wtedy taką drugą Warszawą. Cała Warszawka zjeżdżała do Trójmiasta. Cały półświatek ludzi, którzy mieli pieniądze. No, a myśmy z bratem byli bardzo blisko i zresztą wtedy też interesował się muzyką, zapowiadał się na świetnego menadżera. No i go wprowadziłem przez kuchnię, co Franciszek oczywiście wypatrzył. No i ukarał mnie w sposób, moim zdaniem, niespółmierny, ponieważ ja wtedy prowadziłem rubrykę właśnie te takty i fakty, a Franciszek zadzwonił do redaktora naczelnego, coś mu napowiadał i straciłem tą rubrykę. Byłem strasznie rozżalony chyba. Przez rok albo półtora nie mogłem mu tego darować.
No dobrze, ale potem jak wyglądały wasze kontakty? Jak pytam o Walickiego, bo właściwie to jest jeden z wątków gdyńskich tak naprawdę. No Franciszek Walicki to jest Gdynia, chociaż my zaraz przejdziemy do Gdyni Marcina Jakobsona, ale skoro przy Walickim jesteśmy, to jak wam się to potem układało?
Nie, no to raczej ja śmieję się, że nie mogłem mu darować przez półtora roku, bo chyba pamiętałem mu to niecałe pół roku. Ja wtedy w Grand Hotelu w Muzykoramie wystartowałem, był tu Franciszek, on w końcu był bardzo tak ideowo osadzony w tym wszystkim i miał w sobie coś z makarenki, w związku z tym młodzież miał potrzeby wychowywania młodzieży. No i w tej dyskotece organizował również konkursy dla młodych talentów. I myśmy wtedy wystartowali, najpierw wystartował Wojtek Jasiński, taki mój przyjaciel ówczesny, z którym się trzymali sztamy, z którym sprowadzaliśmy różną muzykę i słuchaliśmy tej muzyki namiętnie. Ja wystartowałem później i musieliśmy dobrze wypaść, ponieważ w momencie, kiedy Muzykorama w Grand Hotelu się skończyła, bo to była sezonowa impreza, Franciszek ją odtworzył chyba w styczniu następnego roku na Kamiennej Górze w Gdyni.
O.
I tam już byłem rezydentem.
Ale na Kamiennej Górze w Gdyni to...
W kawiarni Panorama. No to cała zabawa polegała na tym, że Franciszek po jednej z tras breakoutów w Holandii wszystkie zarobione pieniądze inwestował w sprzęt. Czy kupił gramofony, kupił takie, to się nazywał Luminex, to była taka rampa z 4 światłami, które były podłączone, miały czujnik dźwięku. W związku z tym one reagowały na dźwięk. Kupił stroboskop i kupił ultrafiolet. Ultrafiolet to robił kolosalne wrażenie, natomiast stroboskop to była w ogóle... Ludzie w tej Muzykoramie przychodzili i czekali na moment, kiedy zresztą Franciszek miał swój ulubiony utwór, przy którym to puszczał, był to utwór Venus zespołu Shocking Blue i ten stroboskop odpalał.
I to w Gdyni też odpalał?
Oczywiście, tak. I to funkcjonowało przez chyba przez rok tam graliśmy. Znaczy tam co jakiś czas przyjeżdżali również prezenterzy z Warszawy, ale głównie byli prezenterzy miejscowi. Po prostu dla Franciszka było to taniej, a tam Franciszek bardzo dokładnie potrafił liczyć wszystko. W związku z tym pamiętam, że na pewno tam grała Jana Kras, Roger Gregorowicz, ja, Tomek Zieleniewski, Wojtek Jasiński.
A blisko byliście z Walickim? Tak do końca? Bo pytam dlatego, że informacja o śmierci Franciszka Walickiego to między innymi chyba od pana dotarła, prawda?
Znaczy to za dużo powiedziane, że myśmy byli blisko. No, nas dzieliło kilkadziesiąt lat.
30 parę, tak.
W związku z tym, poza tym Franciszek nie był takim człowiekiem, który
wchodził w relacje?
Który się przyjaźnił. Natomiast myśmy się bardzo szanowali. To ja przez cały czas, przez wiele lat uważałem, że wiem lepiej od niego, jak wszystko należy robić. W związku z tym byliśmy często w opozycji. Ale obaj pamiętaliśmy o sobie i wymienialiśmy na ten temat uwagi, jak ruszyła muzyka młodej generacji. To Franciszek też bywał i bardzo mocno dyskutował z nami, jak to powinno być zrobione, a jak nie. Do końca życia kontaktowaliśmy się powiedzmy raz na jakiś na kwartał. Ja pamiętałem o jego urodzinach, on pamiętał o moich, znaczy może nie o urodzinach, ale jeżeli coś się ważnego działo, pamiętam, że jak mój ojciec zmarł, to był pierwszą osobą, która zadzwoniła z kondolencjami, co no, wtedy nie bardzo jakoś tak postawił on.
Franciszek Walicki, czyli Gdynia. Siłą rzeczy właśnie dotarliśmy na Kamienną Górę, czyli właśnie do Gdyni. To jest Gdynia Główna Osobista i za chwilę się skupimy już na Marcinie Jakobsonie i jego gdyńskich wątkach.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Marcin Jakobson, były menadżer TSA, Dżemu, Martyny Jakubowicz, między innymi.
Sławka Jaskółkę, Street Connection, no, kilkunastu innych zespołów.
No więc właśnie, tak, trochę ich się uzbierało przez te lata, ale uzbierało się też trochę gdyńskich wątków, bo pan jest Sopocianin, to tego trudno to ukrywać. Sopocianin z Górnego...
Jestem z tego dumny.
Z Górnego Sopotu, tak, to jest ulica 23 marca bodajże, ale no jednak Gdynia była na początku.
Nie, generalnie z formalnego punktu widzenia nie jestem Sopocianinem, no, chociaż spędziłem tam część życia z różnymi przerwami. I mieszkam tam do dzisiaj i myślę, że mieszkać będę do końca. Natomiast urodziłem się w Gdyni. I z tego oto powodu nie mogę dostać karty Sopocianina. Urodziłem się w Gdyni, ponieważ w izbie położniczej wtedy w Sopocie panowała ospa. I nie przyjmowano potencjalnych noworodków. Wysłano moją mamę do Gdyni i urodziłem się w szpitalu miejskim przy placu Kaszubskim.
Czyli,
po czym po trzech i czterech... Wtedy dłużej trochę trzymano kobiety po połogu. Wróciłem do Sopotu i...
Czyli Jakobson gdynianin z przypadku.
No w sumie tak.
A to naprawdę tak restrykcyjnie, że nie można tej karty Sopocianina dostać?
Ja nigdy się nie starałem, natomiast to jest coś takiego jak karta Sopocianina. To chodzi o tych Sopocian, którzy się urodzili w Sopocie i którzy mieszkali, czy mieszkają przez dłuższy czas. I jednym z warunków jest to, że trzeba było być urodzony w Sopocie.
U pana pokolenie raczej rodziło się w Sopocie, jeżeli ktoś w Sopocie mieszkał, to już moje pokolenie, ja jestem właśnie... mieszkający przez... Spędziłem dzieciństwo w Sopocie, ale nie miałem szans w Sopocie się urodzić, bo w latach 70. to już nie było gdzie w Sopocie, więc urodziłem się w Gdyni, z czego też się bardzo cieszę, bo to też jakoś mnie życiowo potem tak mentalnie ustawiło. A miał pan jakieś problemy potem na podwórku z tym, że pan jest... taki Sopocianin nie do końca?
Nie, wtedy to nie było, te rzeczy nie miały znaczenia. Znaczy, było gorzej w momencie, kiedy trochę z przymusu zacząłem chodzić do szkoły w Gdyni.
To
było dużo, dużo później. No wtedy Sopot był takim bardzo specyficznym miastem, bo to była letnia stolica Polski i z drugiej strony taka, nazwijmy to, przestępcza stolica.
Tak, ja czytałem takie pana wspomnienie właśnie z tamtego czasu. Świetnie się to czyta, bo to się czyta trochę jak... Nie wiem, w książkach Bagdaja, nie wiem, stawia na Tolka Banana, to jest mniej więcej taki klimat, taki podwórkowy, na granicy właśnie zabawy i prawa, które...
Bo tak to było.
I że z tego podwórka ci kumple, ci chłopacy, te dziewczyny, owszem, to my się tutaj na podwórku bawimy, ale za chwileczkę... to oni skręcają w taką życiową uliczkę, która już w ogóle z zabawą nie ma nic wspólnego. To zaczyna być groźnie po prostu.
Ja myślę, że musimy przede wszystkim pamiętać o tym, o specyfice Trójmiasta. Trójmiasto po II wojnie światowej praktycznie zostało wyludnione. Tam bardzo niewielki procent zostało autochtonów i ci nowi mieszkańcy, no to była ludność napływowa. Z drugiej strony przez to, że obydwa porty bardzo intensywnie były odbudowywano, potrzebne były ręce do pracy, w związku z tym ta rotacja była bardzo... To powodowało, że w Trójmieście bardzo łatwo było się ukryć, jeżeli miało się coś na sumieniu. W ten sposób tutaj ukrywali się między innymi żołnierze wyklęci, jak to się dzisiaj nazywa, czyli ludzie, którzy gdzieś tam walczyli w partyzance BK przeciwko komunistom, różnie, ale też przestępcy. I oni się tutaj po latach powychodziły różne dziwne rzeczy. Między innymi okazało się, że moja mama chodziła do jednej klasy, robiła maturę w jednej klasie. To był taki przyspieszony kurs z człowiekiem, który był pierwowzorem głównego bohatera Popiołu i Diamentu. O czym nie wiedziała i to wyszło po 20 lat później. Że to okazało się, że to był on właśnie. Więc tego typu mieszanina była również w Sopocie. Z drugiej strony przez to, że była szkoła plastyczna i szkoła muzyczna, to miasto nabrało takiego charakteru artystycznego. W związku z tym z jednej strony bohema, a z drugiej strony no, to różne szemrane towarzystwo.
Ci, którzy się przyklejali trochę do tej bohemy.
Znaczy nie, oni się też chowali. Oni żyliśmy wszyscy w symbiozie. Poza tym jeszcze musimy pamiętać o tym, że w tych czasach były dosyć poważne takie podziały terytorialne. Były podział Dolny Sopot z Górny Sopot, linia demarkacyjna to była linia kolejowa. Wszystko było w porządku, ale w momencie, kiedy wyjechało się na przykład do Wrzeszcza, do klubu Ster na tańce i miejscowi wypatrzyli, że jesteś z Sopotu, to człowiek miał gwarantowane bańki, ponieważ wszedł na nie swój teren. Więc z kolei w lecie, w momencie, kiedy przyjeżdżali gdynianie, czy sopocianie, czy marynarze z marynarki wojennej i próbowali zawłaszczyć sobie nasz non-stop, no chodziło do regularnych bitew.
No i teraz taki Marcin Jakobson, który ma papiery z Gdyni, a sercem jest w Sopocie, to był jakiś problem?
Ja nie wiem, czy oni to wiedzieli. No, myśmy byli z Sopotu. Mieszkaliśmy w Sopocie, żyliśmy w Sopocie, znaliśmy się wszyscy. To miasto było bardzo niewielkie. Więc...
No dobrze, ale to w takim razie potem się pojawił edukacja. Marcin Jakobson, uczeń. To raczej trudny chyba jest temat, bo to taki uczeń, któremu się niespecjalnie do szkoły chodzić chciało. Etap liceum to jest najpierw dwójka, a potem jedynka.
Nie, najpierw jedynka, potem dwójka.
Dwójka, okej. A potem, no już w Sopocie nie było gdzie, więc trzeba było złożyć papiery we Wrzeszczu.
Nie, potem, znaczy, potem zostałem wyrzucony i to już i chyba zostałem urzędowo skierowany do drugiego liceum w Gdańsku.
I zamiast pójść do tego drugiego liceum w Gdańsku, to poszedłem na plażę.
Strasznie dużo pan wie.
I tak przez miesiąc pan, zdaje się, po tej plaży
tak, chodzi. Tak, jak w końcu się skończyła pogoda, pojawiłem się w szkole, okazało się, że nie mam tam już czego szukać. No i to i wtedy sytuacja zaczęła być groźna, ponieważ w tym czasie przyznawano, no to się nazywało czarna karta, która kierowała takiego delikwenta do szkoły zawodowej.
Tak, taki gagatek. I teraz rodzice musieli sobie... A jak oni zareagowali na to?
Nie, no moi rodzice to byli wspaniali ludzie. Znaczy mama jest plastykiem.
Czyli dusza otwarta.
Tak, dusza otwarta. Ojciec też bardzo, bo to jest bardzo otwartym i horyzontalnym.
Czyli ta plaża nie bolała.
Oni byli bardzo, bardzo tolerancyjni. I to raz na jakiś czas rzeczywiście usiłowali przykręcić śrubę, ale ze stoickim spokojem znosili, bardzo się o nas martwili. Mój brat też
podobnie
dbał o to, żeby dostarczać im emocje. Stąd. To w każdym razie, kiedy groziła mi ta czarna karta, to czarny bilet się nazywał, to moja mama pojechała do Gdyni do pani dyrektor Tymeckiej. Ona była dyrektorem drugiego liceum w Gdańsku, w Gdyni, i przekonała ją, że ja jestem dobry człowiek, ja się uczę i tak dalej.
Tylko
natomiast mam taki, mam taki temperament i ona warunkowo zgodziła się mnie przyjąć, co też było dosyć dla mnie szokujące, ponieważ w Gdyni obowiązywały mundurki. Koleżanki chodziły w czarnych spódniczkach, w białych bluzkach. Myśmy musieli chodzić w garniturach i w krawatach. A ja, luzak sopocki, taki już bon vivant. Tak.
Ale to dał pan radę?
Nie powinien, znaczy to jest rzecz, o której nie powinienem mówić, bo to jest
niewychowawcze.
Natomiast zostałem, zresztą to świadczy o geniuszu pani dyrektor. Ona mnie skierowała do najlepszej szkoły, która wygrywała jakieś konkursy, jeżeli chodzi o tam średnią stopni z kwartału czy czegoś takiego. I ona stwierdziła, że jako człowiek ambitny to się na pewno podciągnę. No a ja w ciągu jednego półrocza złapałem więcej dwój niż oni wszyscy przez 2,5 roku razem. Więc nie byłem...
Czyli jednak.
Tak, nie. Pełna głupota.
No dobrze, ale to tam chyba pan oberwał za to gdyńskie pochodzenie, czy nie?
Nie, tam oberwałem
za sopockie
tak,
pochodzenie.
To ja przyszedłem tam na początku 10 klasy i trafiłem, byłem nowy. Poza tym byłem irytujący w tym swoim cwaniackim zachowaniu. Pamiętam jego nazwiska, nie wiadomo dlaczego. Człowiek nazywał się Jean Gerlet. On był chyba taki półfrancuzem, to w każdym razie miał 2 metry wzrostu i całkiem słusznej postury. No i bez wątpienia był królem szkoły. No i od pierwszego dnia jakieś były zaczepki. Ja po prostu mając świadomość tego, że jestem na obcym terenie, więc starałem się tego unikać, ale w końcu doszło do starcia. Dostałem wpysk, zresztą w bardzo nieelegancki sposób, ponieważ umówiliśmy się na
zasady.
Wtedy tak to obowiązywało. W każdym razie w Sopocie. Chodziło się na boisko i na boisku była normalna szermierka na pięści. A tutaj on wykorzystał to, żeby drzwi były zamknięte, wyjściowe. Szliśmy na to boisko, żeby się pobić. Wokół nas cała grupa kibiców. No i te drzwi, nacisnąłem klamka była zamknięta, więc się odwróciłem i w tym momencie dostałem strzał i było po zabawie.
Uśmiechnij się, jesteś w Gdyni.
Tak, no, ale on jakoś bardzo szybko zniknął. Zdaje się, że też wyleciał, ale a może wyjechał za granicę, nie wiem. No w każdym razie już potem nie mieliśmy. Potem już spotykaliśmy się 2 czy 3 tygodnie, a potem nagle zniknął.
Ale maturę to pan w końcu zdał w tej Gdyni.
Tak, maturę zdałem w Gdyni i to też przy dużej dozie dobrej woli egzaminatorów.
No więc jednak dotarliśmy do Gdyni. Jeszcze w niej zostaniemy. Marcin Jakobson, Gdynia Główna Osobista. Wracamy za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Marcin Jakobson. Już państwo wiedzą, że gdyński on także jest, bo i z urodzenia, i z dostania w twarz na ulicy Wolności. Nomen omen. Nie wiem, czy wtedy była wolność. Wtedy chyba
ja to nie pamiętam zupełnie. Nawet się zastanawiałem dzisiaj, jak to
w każdym razie w drugim LO. I po maturze właściwie się pan pożegnał z Gdynią. Tak, jakoś...
Znaczy ja bym tu chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to dosyć istotna rzecz dotycząca, bo ja przy tej swojej alergii do nauki. Ciekawe, ja byłem ciekawe zjawisko, że ja byłem bardzo, bardzo jakby ciekaw świata i chłonąłem wiedzę i grzebałem i uczyłem się. Ale uczyłem się swoimi tropami, natomiast nie znosiłem w momencie, kiedy...
Rygoru.
Czytałem dosyć dużo, natomiast nie czytałem lektur, ponieważ mi kazano czytać lektury. Nie uczyłem się wzorów fizycznych, chociaż wiedziałem, na czym to polega i potrafiłem wytłumaczyć różne zjawiska. No i tak dalej, i tak dalej. No byłem krnąbrny, nazwijmy to w ten sposób. I na dobrą sprawę maturę zdałem tylko dlatego, że to też jeszcze ładna historia. Że spotkałem swoją pierwszą miłość z Gdyni. Romantycznie, tak.
Super!
Ta zabawa polegała na tym, że ja jeszcze wtedy chodziłem w Sopocie do liceum. Jeszcze mnie nie wywalono. Mm-hmm. Z drugiego liceum w Sopocie wyleciałem 10 września, a 1 września zaczęliśmy rok.
to tempo miał pan.
Tak, miałem dosyć dobre tempo. No i po tych wszystkich perturbacjach trafiłem do Gdyni. Ale wcześniej, jeszcze będąc uczniem Sopockiego Liceum, pojechaliśmy na jeziora. Mieliśmy takie... Tata zorganizował takie dwa domki w paski nad jeziorem Gołuń, gdzie rok jeździliśmy tam na kilkanaście tygodni. I wtedy byliśmy z moim bratem i z moim kuzynem. I był z nami również Wojtek Jakobson, nasz stryj, który zresztą niedawno odebrał super kolosa.
Tak, kapitan.
Tak. I to była taka odludna zatoczka, w związku z tym po mleko, po chleb trzeba było pływać na następną, na drugą stronę tego jeziora. I tam były dwa ośrodki, jeden zarządu portu Gdański, zarządu portu Gdynia. I Wojtek popłynął któregoś dnia po chleb, po czym wrócił i panowie... Tam, w tym ośrodku, zarząd portu Gdyni, są całkiem fajne dziewczyny. No, to pojechaliśmy.
No tak.
Popłynęliśmy. No i tam rzeczywiście spędziliśmy bardzo miły, z tymi dziewczętami bardzo miły czas. I wśród tych dziewcząt była brunetka, która bardzo mi się podobała, natomiast no, to był nie honor wtedy się za pannami oglądać, bo byliśmy tacy hojracy. Wakacje się skończyły, rozjechaliśmy się.
Było minęło, wydawało
się. Minęło. To nie było jeszcze żadne uczucie wtedy. No i wyleciałem z tego Sopotu, potem... Już okazało się, że we Wrzeszczu czy tam w Gdańsku nie mogę chodzić do liceum, że tam mnie nie chcą. Trafiłem do Gdyni. Zostałem przez panią dyrektor Tymecką wprowadzony do klasy i tam była ta
brunetka. Oto ona.
Tak.
No.
No i wtedy to uczucie wybuchło bardzo. No, ale ona była bardzo porządną uczennicą i
z najporządniejszej klasy.
Z najporządniejszej klasy. I ona w pewnym momencie powiedziała, słuchaj, jak się nie zaczniesz uczyć, to kiepsko to widzę. No
i co, podziałało?
No podziałało, zmobilizowało mnie na tyle, że wtedy byłem bardzo zagrożony, wyglądało na to, że nie znam, zdałem. No potem zawaliłem maturę, ponieważ rzuciła mnie, nie była w stanie znieść mojej fantazji, no ale dałem radę jakoś, na szczęście.
No to taka totalnie romansowa historia.
Tak.
I to gdyńska historia.
Tak, zdecydowanie ona mieszkała w Gdyni.
A na imię jak miała?
Ewa Kaczorowska. potem wyemigrowała do Australii i tam zginęła w wypadku samochodu.
Mhm. Ojejku, no to już historię. To film się już zrobił z tego.
Romansi dwóch.
No dobrze, to my zostajmy w Gdyni, bo właściwie wiele czasu chyba pan nie potrzebował na to, żeby wylądować w klubie Bursztynek?
Znaczy tak, no to było jakby wspólnie, ponieważ w tej klasie również, do której trafiłem w Gdyni, był również Krzyś Obara, mhm. z którym potem prowadziliśmy rubrykę właśnie Takty i Fakty. I też był Marek Hera, który jest obecnie jednym z prezesów Lotosu. I łączyła nas fascynacja ówczesną muzyką rozrywkową, rock'n'rollem. Słuchaliśmy po nocach Radia Luksemburg, w związku z tym, że to radio było kiepsko słyszalne. Ja nie wiem, czy one było zagłuszane, ale z Luksemburga do Gdyni jest dosyć daleko. W związku z tym wszyscy spisywaliśmy te listy przebojów, które nadawano, a potem je uzupełnialiśmy, bo w pewnych momentach w Gdyni było lepiej słuchać, w pewnych Sopocie. Mało tego, potem robiliśmy takie konkursy i one jakoś były premiowane, już nie pamiętam jak, że przewidywaliśmy,
co się wydarzy.
Co się wydarzy, jakie będą notowania. Wiedzieliśmy, co wychodzi, kto wejdzie, kto nie wejdzie.
No to był taki sprawdzian, czy macie nosa po prostu tak, ucho do muzyki.
Tak, i z tego, co pamiętam, to właśnie chyba Marek Hera miał najlepszego nosa, chociaż z muzyką nie ma dzisiaj nic wspólnego. Mhm.
Klub Bursztynek to Władysława IV, tak? To jest to miejsce, gdzie, nie wiem właśnie, czy była, czy jest saga.
Znaczy, nie wiem, co jest saga, tam jest salon sukien ślubnych, coś takiego.
Tak, ale to jest ten
narożnik Piłsudskiego Władysława IV.
A co to był za klub?
To był klub, do którego mnie zaprowadził właśnie Krzyś Obara, przyprowadził. To był klub PSS-u, zakładowy, czyli Powszechna Spółdzielnia Spożywców. I tam takim animatorem był z kolei Aleksander Szostak, który wtedy był urzędnikiem polskich, chyba PLO, czyli Polskich Linii Oceanicznych.
Ale potem z Radiem Gdańsk
Potem był redaktorem w Radiu Gdańskim i w Telewizji Gdańsku. Kompletnie zakręcony na punkcie muzyki. A z drugiej strony miał rękę do młodzieży. On zorganizował fan klub niebiesko-czarnych, bo to była taka forma organizacyjna, która wtedy była tolerowana przez władzę. I tam spotykaliśmy się raz w tygodniu.
I co robiliście?
I to były po kilka godzin takie spotkania, gdzie opowiadaliśmy sobie o wydarzeniach, o koncertach, gdzie różni ludzie przynosili, każdy, kto co miało, wtedy tych płyt nie było. Trzeba było je ściągać z zachodu lub kupować za ciężkie pieniądze w komisie. No i potem Alex zorganizował, jakim cudem, nie wiem, miał powielacz, znaczy miał dostęp do powielacza i wydawaliśmy taki fanzin. I tam debiutowałem jako dziennikarz, czy w każdym razie dziennikarz piszący. Tam też miałem swój pierwszy występ publiczny. Pamiętam, że tata z Londynu przywiózł mi płytę Art Gallery zespołu The Artwoods i ja strasznie się zacinając, strasznie się wstydząc, opowiadałem o tej płycie The Artwoods. No i to była taka, nazwijmy, nobilitacja.
No i jednocześnie początek takiego sposobu na życie, jak się potem okazało.
No tak, no ale to nikt sobie z tego nie zdawał wtedy sprawy, że to tak się potoczy. No w każdym razie...
Ale to ile pan miał lat wtedy?
18?
18.
Albo 16-17, ponieważ...
No ale to już pan był po tej maturze, czy...
Nie, to jeszcze było...
Licealista.
Jeszcze byłem licealistą, tak. Jeszcze byłem
to rzeczywiście chyba nie miał pan za dużo czasu na naukę. Skoro po kilka godzin tam spędzaliście.
Ale tyle pięknych rzeczy się działo naokoło.
Nie, no ja.
Dużo ciekawszych niż nieszczęsne.
Nie, ja nie wpisuję uwagi do dzienniczka żadnej. Ale no, widzę, że rzeczywiście pokusy były i to takie zorganizowane.
Nie, no faktem jest, że mnie bardzo mnie ciągnęło do mózgu. Ja kiedyś nie tak dawno zastanawiałem się w ogóle, skąd się to wzięło.
Bo w domu chyba nie było muzyki za bardzo.
Znaczy w ogóle nie było muzyki na dobrą sprawę. Znaczy, jakby było radio, było kilka płyt. Pamiętam, że była płyta Brahmsa. Chyba takiej popowej muzyki prawie nie było. Pamiętam, że mój dziadek, ale to ja miałem chyba 3 lata wtedy, że grywał na fortepianie, który potem władza ludowa z mieszkaniem zresztą zabrała. Ale grał bardzo krzywo, jak to się mówi, ale lubił. Mhm. I potem, jak mu ten fortepian zabrano, to się po obiedzie siadał w fotelu i czytał partytury. I to mu w głowie grało. Mhm. I to były w zasadzie jedyne widoczne kontakty z muzyką.
A pana też trochę do takiej praktycznej muzyki pociągnęła, ale jak to bywało z pana przygodami szkolnymi, to ona nie potrwała zbyt długo, bo prawie pan kontrabasistą miał być, ale...
Tak, wymyśliliśmy z Wojtkiem Jasińskim, że w zasadzie no, jesteśmy tak głęboko siedzimy w tej muzyce i...
Może byśmy zagrali.
Znaczy myśmy obaj jeszcze też starali się pogłębiać. No, ja pamiętam, że kupiliśmy sobie jakieś tam podręczniki, jakieś podręczniki muzykologii i próbowaliśmy zrozumieć, o co tam w tym wszystkim chodzi. No a potem w wieku właśnie chyba 18, 17 czy 18 lat zapisaliśmy się do podstawowej szkoły muzycznej. Obaj mieliśmy wtedy po 1,90 m wzrostu już.
Do tych dzieciaczków.
I tak, no i to było dosyć bolesne doświadczenie, ponieważ no, wciskano nas te takie ławki dla tych maluchów. I te nasze, te kolana. Tak więc wytrwaliśmy tam, nie wiem, byliśmy na kilku lekcjach.
I też to była Sopocka Szkoła Muzyczna, prawda?
To było we Wrzeszczu. Wtedy w Sopocie już nie było szkoły muzycznej.
Potem wróciła, no bo teraz no,
potem wróciła, tak. No, ale wtedy chyba nie było już. No, w każdym razie ją przeniosłem do Gdańska.
A Bursztynek to jak długo trwał? On się skończył wtedy, kiedy pan zaczął pisać do głosu? Bo to stamtąd chyba to jakoś tak płynnie przeszło.
Znaczy to przyszło w ten sposób, że myśmy już wtedy byliśmy bardzo w to wciągnięci. Za ostatnie oszczędności. Znaczy Krzysio pochodził z dosyć dobrze sytuowanej rodziny, w związku z tym ojciec mu zafundował prenumeratę New Musical Express, która przychodziła pocztą co tydzień, więc byliśmy bardzo mądrzy. A potem ja zacząłem pracować dorywczo w różnych tam układach, w związku z tym też zamówiłem sobie prenumeratę Melody Maker. No i byliśmy na bieżąco z tym, co się na świecie dzieje, plus Radio Luxemburg, plus właśnie pościągane płyty. No i któregoś pięknego dnia Krzysio doszedł do wniosku, że mówi, słuchaj, no szkoda tej naszej wiedzy. Pójdźmy do, spróbujmy zawojować jakąś rubrykę. I na Bezczelnego, prosto z ulicy, poszliśmy do redaktora Modela. Nie pamiętam, jak on miał nazwę, chyba Jerzy. On był wtedy szefem działu kulturalnego w Głosie Wybrzeża. I dwóch szczeniaków takich z przedmaturą przyszło i zaczęło opowiadać o tym, jaką to powinniśmy robić muzykę, żeby ta gazeta się lepiej sprzedawała.
Chyba umieliście opowiadać, skoro...
Nie, no to ku naszemu zaskoczeniu, no dobrze, to do środy, to powiedzmy, że to był koniec tygodnia, do środy przynieście materiał. No i tak to się zaczęło. Nie mieliśmy maszyny do pisania, w związku z tym pisaliśmy te wszystkie teksty ręcznie i to maszynistki będą przepisywały, a myśmy potem musieli jeszcze robić korektę.
Z tych wątków gdyńskich to jeszcze mam dwa, a czasu jest niewiele. Jeden jest związany z pochodem pierwszomajowym, bo podobno bardzo pana zafascynował pochód pierwszomajowy gdyński. Ojciec, zdaje się, do Gdyni pana zabrał i tam to wyglądało inaczej niż w Sopocie.
Tak.
Bo była marynarka.
Strasznie pan dużo wie.
To była marynarka.
Ja dokładnie pamiętam ten pochód. Mój tata pracował w takim przedsiębiorstwie, to było, się nazywało Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka. I to był przedziwny twór, ponieważ to była spółka prywatna, gdzie część kapitału była polska, a część kapitału zachodnia. W tamtych czasach to była zupełnie niewyobrażalna rzecz. I to była firma obsługująca połączenia Gdańsk-Londyn, Gdynia-Londyn. Te statki pływały raz w tygodniu. No i z racji tej przynależności zawodowej, no na 1 maja był prikaz, że wszystkie zakłady pracy mają obowiązek pójść na ten pochód. Tam ja musiałem mieć, nie wiem, 5, może 6 lat. Nie, musiałem, tylko raczej pięć. No w każdym razie ojciec nas zabrał na ten pochód i to było ten, no bo to było takie wielkie. Chyba 10 lutego ten pochód szedł całą szerokością, marynarka wojenna, ci magicy, żołnierze w mundurach z karabinami, jakieś stoczniowcy na platformie samochodowej, była taka jakaś makieta okrętu, w którym siedzieli ludzie i machali. Zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. A te pochody z Sopotu też znaliśmy, ale one były bardzo takie kameralne, bo to nie było większych dużych zakładów pracy, w związku z tym nie miał kto się popisywać.
A jeszcze wracaliście do tej Gdyni? Czy to był jeden jedyny?
Chyba byliśmy jeszcze raz, ale to tego już nie jestem pewien. To musiał być ten taki wiek graniczny, gdzie ja już zacząłem chodzić własnymi środkami, już niekoniecznie ojciec.
A pewnie szybko pan zaczął. No dobrze, to ja mam jeszcze jeden wątek gdyński, który być może pana zaskoczy, bo ten wątek gdyński to już jest nie w pana osobistym życiu, ale w życiu pana syna, Filipa. Bo przecież Filip... Gdyńska Szkoła Filmowa to jest właśnie on.
Zgadza się tak.
Tak. Filip, który zresztą i chwalił się pan tym ostatnio na Facebooku, zdobył nagrodę w Londynie.
To Grand Prix.
Na festiwalu. Filmowiec, który się świetnie też bardzo zapowiadał z tego, co słyszałem, tak go wspominają w szkole filmowej, której on ostatecznie, zdaje się, nie skończył. To chyba tak po ojcu być może
znaczy,
ma.
Podobnie niedawno dzwonił do mnie dyrektor szkoły, którego znam z czasów Żaka Gdańskiego, że z zapytaniem, kiedy Filip będzie tutaj w Trójmieście, bo chciałbym uroczyście wręczyć dyplom, więc chyba no skończył tą szkołę, ale dyplomu chyba jeszcze nie odebrał.
No tak, bo zaczął od podobno dobrej bardzo etiudy, zresztą też nagrywanej, Spacer to się nazywało, no a potem to jakoś tak właśnie chyba poszedł swoimi ścieżkami, ale to, jak mówię, miał po kim.
Znaczy faktem jest, że Filip, zresztą wszystkie moje dzieci jakoś maszerowały własnymi ścieżkami ze sporymi sukcesami. Natomiast Filip był chyba najbardziej rzeczywiście niezależny. Tomek, muzyk, również jest independent. I Filip skończył najpierw filmoznawstwo w Łodzi, a potem zdał do Gdyni. I robił te filmy, ale on ma jakieś tam swoje spojrzenie na to. W związku z tym ci nauczyciele doceniali jego pracę, ale mówi, jest to Filip, za ten film dam ci mogę ci dać 3+, ale weź go popraw, bo on zasługuje na 5. Mm-hmm. No i w związku z tym, to z tym filmem dyplomowym, tak chyba było przez 2 czy 3 lata, on nad tym filmem pracował, przychodził, dostawał... znowu pół stopieńka więcej, ale znowu go odsyłali, znowu nie chcieli mu zaliczyć, w związku z tym się zdenerwował, rzucił to wszystko, wyjechał.
I chyba miał rację, bo wydaje mi się, że ten film, którym wygrał w Londynie, to jest właśnie ten jego dyplomowy, zrobiony po swojemu.
Ja tego przyznam, że tego filmu nie widziałem. Znaczy ja widziałem ten film jakiejś wersji, jednej z wersji, która nie została przyjęta przez szkołę, więc nie wiem, jaki jest efekt ostateczny. Nie znam się na tym, żeby wiedzieć na czym. No, z czegoś to wynika, no, że jeżeli dostał Grand Prix w konkursie, w którym wystartowało 1200 filmów z całego świata, to chyba zrobił niezły film. Zresztą ten film teraz został zakwalifikowany, dwa jego filmy zostały zakwalifikowane do Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Gdyni, w Krakowie, w związku z tym no, chyba jest na fali.
A pan się ustatkował?
Tak, no oczywiście.
Nie, no jakaś taka wersja oficjalna, co słyszę.
Nie, ustatkowałem się, znaczy wiem już na pewno, że z Trójmiasta nie wyjadę, bo to trochę mnie nosiło po Polsce. Zajmuję się raczej stacjonarnymi rzeczami. No, zostałem nawet prezesem, nie tak, wiceprezesem, bo to nie tak dawno, więc... Więc chyba to jest pełna stabilizacja.
Jazzowej organizacji, tak?
Nie. Tak. No, były niedawno wybory do Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. A to jest jedna z najstarszych w Europie, a przypuszczam, że i na świecie organizacji skupiających muzyków jazzowych. No i koleżeństwo, środowisko doszło do wniosku, że, no, że chyba warto postawić na mnie. Zostałem wybrany na wiceprezesa, z czego jestem bardzo dumny.
No to panie prezesie, to gratulacje. Marcin Independent Jakobson, to trochę tak może o panu.
No chyba tak. Znaczy bez wątpienia niezależny.
No i trochę gdy.
Moja siostra kiedyś powiedziała, że ty masz ciężkie życie, bo jesteś wolnym człowiekiem.
Gdyńskie życie także. W Gdyni Głównej Osobistej. Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo, chociaż tyle jeszcze uciekła nam rzecz taka, mianowicie Discorama 111.
Tak bywa.
Tak, no za dużo, za bardzo się rozgadałem.
Nie, to moja wina może. Ale dzięki, to może jeszcze kiedyś. To
dziękuję bardzo.
Gdynia Główna Osobista. Dziś, za tydzień, Ewa Kasprzyk, aktorka, która wraca do Gdyni. Nawet parę dni temu była w Gdyni. Będzie na pewno w Gdyni Głównej Osobistej za tydzień. Za chwilę informacje. Do usłyszenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.